Ostatnie dni sprzyjały spacerom. Ciekawa jestem, czy mieliście oczy dookoła głowy i uważnie rozglądaliście się dookoła. Jeszcze miejscami cieszą oczy złociste i pomarańczowe liście, ale większość z nich już zamiast na drzewach znajdziemy pod stopami. Zgodnie z nazwą miesiąca, który właśnie się rozpoczyna – listopad. Tegoroczny listopad jest szczególny, bo świętujemy stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę. W bajkowym południku spróbujemy więc porozmawiać, między innymi o wolności. Co to takiego?
Wolność to na przykład, że można coś zrobić, a wcześniej nie było można tego zrobić. Na przykład nie było można wyjść z domu, a nagle można wyjść z domu i tak się poczuło wolność.
A co to znaczy niepodległość?
To znaczy taka wolność, ale dla całego państwa. I Polacy bardzo długo o tą niepodległość walczyli i odzyskali ją 100 lat temu, dlatego w tym roku jest stulecie odzyskania niepodległości.
Co to znaczy być wolnym?
Wolnym to takim, że na przykład nie trzeba mówić innym językiem, że można mówić polskim językiem, że nie trzeba się bać, na przykład spać się, bo może ktoś przyjść i coś zrobić.
Co dla ciebie jako małego chłopca znaczy wolność?
Dla mnie wolnością jest sobota i niedziela od szkoły.
I czasami piątek po lekcjach, bo wtedy nie mam szkoły i mogę się czuć taki wolny.
Ale wolnością dla mnie to jest to, że Polska odzyskała niepodległość. Dlatego się czuję taki też wolny. Jestem też wolny, bo mogę robić co chcę. Mogę też pograć piłkę na podwórku z kolegami.
Wolność to znaczy, że można się czuć rozpuszczonym bardziej. Nie, że nie możesz czegoś robić, bo ktoś ci zabrania. Wolność to jest dar i trzeba mieć do niej szacunek.
Bez wątpienia wolność to i dar, i zadanie, by pięknie i mądrze z niej korzystać. W listopadowe bajkowe południki przeniesiemy się w czasie i zapytamy o to, jak było kiedyś, jak było w Białymstoku, kiedy budziła się wolność. Poznamy też znaczenie nowych przysłów. Dziś, co to znaczy wskoczyć do kogoś jak po ogień? Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Mariusz Woroniewski.
Piosenka lubi latać samolotem, albo statkiem płynąć poprzez morskie wody, samochodem kierować, na rowerze pedałować, nie boi się żadnej przygody. Piosenka na wędrówki, piosenka na podróże, piosenka na wyprawy, te małe i te duże. Piosenka spakowała swe nutki do kuferka. Wędrować będzie piosenka. Tę piosenkę możesz schować do plecaka, tę piosenkę możesz włożyć do walizki, na kraj świata wędrować i z piosenką podróżować do krajów dalekich i bliskich. Piosenka na wędrówki, piosenka na podróże, piosenka na wyprawy, te małe i te duże. Piosenka spakowała swe nutki do kuferka. Wędrować będzie, wędrować będzie, wędrować będzie piosenka.
Białystok wkracza w niepodległość w Muzeum Historycznym. Oglądać możemy wystawę, która opowiada, jak białostoczanie witali wolność, czym żyli w oczekiwaniu na Wojsko Polskie, w jaki sposób witali żołnierzy. Wreszcie, czemu dla białostoczan równie ważna jak 11 listopada jest data 19 lutego. W podróż w czasie do Białegostoku z przełomu 1918 i 19 roku zabierze nas Joanna Januszkiewicz z Muzeum Historycznego w Białymstoku.
11 listopada 1918 roku, kiedy mieszkańcy centralnej Polski mogli się cieszyć niepodległością, białostoczanie na wolność cały czas musieli czekać. W Białymstoku stacjonowali Niemcy, którzy zabezpieczali ewakuację swoich wojsk z terytoriów dzisiejszej Białorusi i Ukrainy. No i ustalono, że mają opuścić Białystok 19 16 lutego 1919 roku o godzinie 2 w nocy. Oczywiście nie śpieszyli się zbytnio i opuścili miasto z dwugodzinnym opóźnieniem. Tymczasem białostoczanie gromadzili się na rynku Kościuszki, cali w nerwach, wielkich emocjach, czekali po prostu na wejście Wojska Polskiego. Pierwsze oddziały ułanów i piechoty weszły do miasta około godziny 21, czyli wieczorem. Białostoczanie postanowili pierwszych żołnierzy ugościć w pobliskiej cukierni jakimiś słodkościami, nie wiemy jakimi. Powiedzieli, że oficjalne obchody przywitania Wojska Polskiego nastąpią dopiero 2 dni później. I tak też się stało. 22 lutego 1919 roku nastąpiło oficjalne przekazanie władzy wojskowej i cywilnej.
Czyli najważniejsze dla młodych białostoczan jest to, by zapamiętać, że
białostoczanie musieli czekać na wolność 101 dni dłużej niż pozostali mieszkańcy właśnie centralnej Polski.
A jak to było w tym listopadzie? Czy białostoczanie wiedzieli, że centralna Polska już jest wolna?
Białostoczanie o tym wiedzieli i czuli, że im ta wolność jeszcze nie jest dana. Przez 2 dni, właśnie od 11 listopada, jakby były takie zrywy niepodległościowe. Oni chcieli tą niepodległość odzyskać, ale po prostu nie mieli tyle sił. I Niemców było bardzo dużo w Białymstoku i byli w tym momencie jeszcze nie do pokonania.
Musieliśmy uzbroić się w cierpliwość.
Chodziło o cierpliwość. Cały czas byliśmy pod okupacją niemiecką, tylko w środku, w ich sercach był wielki bunt. Białostoczanie chcieli tej wolności. Wiedzieli, że inni są już wolni, że mogą się cieszyć, a oni muszą ciągle czekać. To było chyba dla nich najgorsze. Kiedy ci żołnierze polscy weszli do Białegostoku, to te oficjalne obchody miały się rozpocząć 22 lutego 1919 roku. I tak rzeczywiście się stało. Na początku było uroczyste przekazanie władzy wojskowej i cywilnej, później odbyło się nabożeństwo polowe, a potem mszy świętej pełniący obowiązki prezydenta Józef Puchalski przywitał przedstawiciela Wojska Polskiego wedle prastarej polskiej tradycji, czyli chlebem i solą. Obchody zakończyły się taką oficjalną defiladą wojskową. Wieczorem jeszcze w Białymstoku w Teatrze Palas odegrano spektakl pod tytułem Zemsta za mur graniczny. I to był jakby taki końcowy element oficjalnego przywitania Wojska Polskiego w Białymstoku. Można powiedzieć, że 22 lutego 1919 roku nad Białymstokiem powiewał już sztandar Białego Orła. To znaczyło, że miasto w końcu jest wolne. Jeżeli chodzi o niezwykły afiszek przedstawienia zemsty, to one są u nas w Muzeum Historycznym właśnie teraz na wystawie, która nosi tytuł Białystok wkracza w niepodległość. To jest bardzo ciekawy eksponat, piękny dokument, ponieważ one są wydrukowane na bardzo cieniutkim, delikatnym papierze. Przetrwały wiele lat. Teraz zostały poddane oczywiście konserwacji, więc wyglądają troszeczkę inaczej, ale są niezwykle piękne i można je podziwiać na naszej wystawie. Dodatkowo oczywiście bardzo dużo zdjęć. Zdjęć właśnie z wkroczenia wojsk polskich, z tych uroczystości wielkich, które były w mieście 22 lutego, ale też są oczywiście zdjęcia z tego 19 lutego i tam są ciekawe elementy, ponieważ jeszcze na fotografiach z 19 lutego widzimy nazwy sklepów, szyldy nad sklepami nie w języku polskim, a już 22 lutego zdjęcia, które były zrobione, uchwyciły niektóre szyldy, które zostały powieszone w języku polskim, więc 2 dni białostoczanie potrzebowali szybciutko, zaczęli zmieniać właśnie czy nazwy ulic, czy nazwy szyldów nad sklepami.
To co? Namawiamy rodziców, dziadków na spacer do Muzeum Historycznego? Tam oprócz wystawy warto sięgnąć po specjalne wydawnictwo. Nowy zeszyt edukacyjny przybliżający najmłodszym, już 9-10-latkom, historię Białegostoku sprzed 100 lat. Znajdziemy tu i informacje historyczne, i zadania, i łamigłówki, ale też zdjęcia dawnego Białegostoku. Jeden egzemplarz takiego zeszytu historycznego mam dla słuchaczy bajkowego południka. Dziś zdobędzie go ten, kto napisze, kiedy Białystok odzyskał niepodległość. Czekam na odpowiedzi pod adresem bajkowy@radiobiałystok.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. Dodam tylko na pocieszenie, że takie zeszyty rozdawać będziemy przez cały listopad.
Człowiek dorabiał się mleczaków i ruszał, żeby podbić świat. Chwilowo na czworaka, rozlane mleko, siły brak. Takie dziecinne katastrofy, a życiu coraz więcej wiem. Na przykład, że w nim różnie bywa. Czasem marzenie spełnia się, a czasem znów przegrywasz. Rozlane mleko, żadnych szans. Szczęście ci język pokazuje. Ja właśnie wtedy mówię tak. No trudno, znów spróbuję.
Na nasz cykl do słuchania, do czytania. W nim książka Renaty Piątkowskiej z przysłowiami za pan brat. Czyta Artur Barciś.
Wpaść jak po ogień. Mama wyrabiała w kuchni ciasto. Chciała upiec placek z owocami i posypką. Jacek deklarował chęć każdej możliwej pomocy, byleby ciasto było szybciej gotowe. Mama właśnie wsypywała mąkę do miski i sięgnęła do lodówki po jajko, gdy ręka zastygła jej w powietrzu. W przegródce nie było ani jednego jajka. No tak, zapomniałam kupić. Westchnęła i zaraz dodała. Ja cóż, biegnij do naszej sąsiadki pani Klementyny i pożycz od niej jedno jajko. Powiedz, że jutro oddam. Wszystko, tylko nie to, jęknął Jacek. Nie, żeby miał coś przeciw pożyczaniu, to nie był dla niego problem. Problem stanowiła pani Klementyna. Była to w zasadzie sympatyczna, życzliwa światu i ludziom staruszka, ale słynęła wśród sąsiadów z niebywałego gadulstwa. Na każdy temat mówiła dużo i tak szybko, że nie sposób było jej przerwać. Czas jakby dla niej nie istniał. Dlatego skoczyć do pani Klementyny po jajko znaczyło tyle, co przesiedzieć u staruszki dobre pół godziny, słuchając jej opowieści. Trudno to jednak wytłumaczyć mamie, która uważała, że pani Klementyna jest czarująca. Po chwili więc Jacek pukał do drzwi sąsiadki. Otworzyła mu je z rozmachem i natychmiast wciągnęła go do środka. Wchodź, wchodź, Jacusiu, bo w przeciągu stać niezdrowo, ot co? Powiedziała. Plan Jacka, żeby nie wchodzić do środka, tylko poprosić o jajko stojąc w progu, spełzł na niczym. Więc gdy tylko znalazł się w przedpokoju, szybko powiedział. Mama prosi o pożyczenie jednego jajka, potrzebuje go do ciasta, jutro odda. Jajko powiadasz? Pożyczę, czemu nie? Nawet oddawać nie trzeba. Bo widzisz, Jacusiu, sąsiedzi muszą sobie pomagać, od co? A mama pewnie placek z owocami piecze, bo owoce w tym roku obrodziły dorodne i niedrogie. W tym miejscu pani Klementyna przerwała na chwilę i kichnęła. Jacek wykorzystał ten moment i szybko wtrącił. Na zdrowie i ja właśnie chciałem pożyczyć to jajko, bo mama pewnie czeka. A, dziękuję, Jacusiu, dziękuję. A jajka to ja mam, kochany, świeżutkie, na targu kupione. Bo te ze sklepu, widzisz, są dużo gorsze, mniejsze i nie zawsze świeże. Od co? Pani Klementyna już zmierzała w stronę lodówki, gdy nagle zawróciła. A czemu tak stoisz, Jacusiu? Siadajże tu na krześle. Kto to widział gościa na stojąco przyjmować? To powiedziawszy, przysunęła Jackowi kuchenny taboret. Nie, nie będę siedział, wezmę tylko to jajko i polecę, zaproponował Jacek. Co wy, młodzi, tacy niecierpliwi? Ja jeszcze do lodówki nie doszłam, a ty już chcesz iść? Pani Klementyna była wyraźnie niezadowolona. Wpadłeś do mnie, Jacusiu, jak po ogień. Od co? Nie, nie po ogień, tylko po jajko. Ognia nie potrzebuję, bo ja nie palę, wyjaśnił Jacek.
No, niechbyś ty palił, to już ja bym cię za uszy wytargała.
Od co? Oburzyła się sąsiadka. A żeś po jajko przyszedł, to ja jeszcze pamiętam, mruknęła pod nosem. Widzę jednak, że nie znasz przysłowia wpaść jak po ogień. A to bardzo źle, bo przysłowia są mądrością narodów. Niektóre mają po kilkaset lat. I teraz masz, kochany, okazję poznać przynajmniej to jedno, bo ja ci zaraz wytłumaczę, o co w nim chodzi. Pani Klementyna nagle straciła zupełnie zainteresowanie lodówką i rozsiadła się wygodnie przy stole. Jacek, chcąc nie chcąc, opadł na taboret. Wiedział, że teraz będzie musiał wysłuchać wszystkiego do końca i że upłynie dużo czasu, zanim wyjdzie stąd z jajkiem, o ile w ogóle kiedyś stąd wyjdzie. Staruszka, niezrażona miną chłopca, za to zadowolona, że ma słuchacza, zaczęła. Bo widzisz, przysłowie to powstało dawno temu, kiedy zapałek nie było jeszcze w użyciu, a o zapalniczkach już nie wspomnę. Ogień, niezbędny do gotowania, ogrzewania i oświetlania domów, przechowywano w piecu. Gospodyni musiała pilnować, by dorzucić do pieca z wieczora tak, żeby rano tliły się tam jeszcze węgielki. Zdarzało się jednak, że ogień wygasł i wtedy trzeba go było pożyczyć od sąsiada. Najczęściej wysyłano dziecko, które otrzymane żarki wkładało do glinianego garnuszka. Potem biegło co sił w nogach do domu, by donieść matce tlące się węgle. Gdyby chciało zatrzymać się w sąsiedztwie na dłużej, przyniosłoby do domu tylko popiół. Dziś używamy tego przysłowia w sytuacji, gdy ktoś wpada do nas tylko na chwilkę i choć próbujemy go zatrzymać, on w wielkim pośpiechu załatwia swoją sprawę i szybko zmyka. Tak jak dawniej sąsiad wpadał po tlące się węgielki i pędził z nimi do domu, by mu nie wygasły. Od co? Zakończyła pani Klementyna. Jaka to wielka szkoda, że jajka nie gasną po drodze, bo wtedy sąsiadka musiałaby już dawno puścić mnie do domu, pomyślał Jacek. A głośno powiedział. To fajna historia, a czy teraz mógłbym prosić o to jajko? Jakie jajko? Zdziwiła się staruszka, ale już po chwili przypomniała sobie, jaki był cel wizyty Jacka. Ach, jajko, oczywiście, tak się zagadaliśmy, że zapomniałam. A ty się tak nie wierć, Jacusiu, na tym krześle. Widzę, że się trochę śpieszysz. Zdaje się, że ty nie tylko wpadłeś jak po ogień, ale jeszcze jak śliwka w kompot. Zaśmiała się cicho sąsiadka, kierując się do lodówki. Jacka ogarnęło przerażenie, że pani Klementyna zechce wyjaśnić mu szczegółowo kolejne przysłowie, ale ona na szczęście ujęła to krótko. Mówimy, że ktoś wpadł jak śliwka w kompot, gdy znalazł się w jakiejś niespodziewanej i niekorzystnej dla siebie sytuacji. Czyli coś takiego jak ty teraz u mnie, od co? Zakończyła i uśmiechnęła się łobuzersko. Zanim Jacek zdążył cokolwiek odpowiedzieć, pani Klementyna wręczyła mu jajko. Potem odprowadziła go do drzwi i choć przeciąg rozwiewał jej włosy, wołała jeszcze za chłopcem, gdy był już na schodach. A nieś je, Jacusiu, ostrożnie i patrz dobrze pod nogi. Po chwili Jacek kładł już jajko na kuchennym stole, tuż obok cukru, masła i miski z mąką. No, ciebie po coś posłać. – ofuknęła go mama. – Coś ty robił tyle czasu u tej czarującej staruszki? – Och, mamo, wpadłem jak kompot po ogień – wyjaśnił Jacek. Mama spojrzała na syna, a oczy zrobiły jej się okrągłe ze zdumienia. – Tylko nie każ mi tego tłumaczyć, bo już i tak jestem spóźniony. Chłopaki czekają. Dorzucił, po czym chwycił piłkę i wybiegł z domu. A mijając drzwi sąsiadki, znacznie przyspieszył kroku.
I to już wszystko w bajkowym południku dziś. Do usłyszenia.